Rozdział 7. Zwierciadło Galadrieli. Słońce zachodziło nad górami, a cień lasu pogłębił się, kiedy ruszali w dalszą drogę. Ścieżka prowadziła teraz przez gęstwinę, gdzie już panował mrok. Noc zakradała się pod sklepienie drzew i wkrótce elfowie zaświecili swoje srebrne latarnie. Nagle znów wyszli na otwartą przestrzeń i zobaczyli w górze wieczorne niebo, w którym już tkwiło kilka wczesnych gwiazd. Mieli przed sobą szeroki, bezdrzewny pas ziemi, wygięty koliście i dwoma ramionami odbiegający w dal. Wzdłuż wewnętrznego obwodu ciągnęła się głęboka fosa, ukryta w łagodnym zmierzchu. Tylko trawa na jej skraju zieleniła się jeszcze jasno, jakby zachowała pamięć o słońcu, które już zniknęło. Za fosą piętrzył się wysoki zielony mur, opasujący zielone wzgórze porosłe gęsto malornami. Tak wybujałych drzew nie widzieli nigdzie indziej w tym kraju. Trudno było z daleka ocenić ich wysokość, lecz wyglądały w zmroku jak żywe wieże. W ich wielopiętrowych koronach i pośród rozedrganych liści błyszczały niezliczone światełka — zielone, złote i srebrne. Haldir zwrócił się do drużyny. — Witajcie w Karaz Galadon — rzekł. Oto stolica Galadrimów, siedziba władcy Lorien Celeborna i pani Galadrieli. Nie możemy jednak wejść od tej strony, bo od północy nie ma bramy. Trzeba okrążyć wzgórze od południa. A to dość długa droga. Gród jest ogromny. Zewnętrznym brzegiem fosy biegła droga brukowana białym kamieniem. Szli nią, skręciwszy ku zachodowi. Miasto więc górowało wciąż nad nimi, jak zielona chmura od lewej strony. W miarę jak ciemności nocne gęstniały, zapalało się coraz więcej świateł, aż wreszcie zdawało się, że wzgórze jarzy się od gwiazd. Dotarli w końcu do białego mostu, a gdy po nim przeszli, zobaczyli wielką bramę zwróconą na południo-zachód, osadzoną między dwiema zachodzącymi tu na siebie ścianami obronnego muru, wysoką i potężną, jasno oświetloną latarniami. Haldir zapukał i wymówił jakieś hasło, a wówczas brama otworzyła się bezszelestnie. Straży Frodo nie zauważył. Wędrowcy weszli, wrota zamknęły się za nimi. Znaleźli się w niskim korytarzu między murami, minęli go szybko i wkroczyli do grodu drzew. Nie widać tu było żywej duszy, nie słychać niczyich kroków na ścieżkach, tylko z góry, jakby z powietrza, dobiegał gwar głosów. Gdzieś daleko, na szczycie wzgórza, rozbrzmiewał śpiew niby łagodny deszcz, szemrzący wśród liści. Szli wieloma ścieżkami, wspinali się po wielu schodach, a gdy osiągnęli znaczną wysokość, zobaczyli pośrodku rozległego trawnika migocące źródło. Oświetlały je srebrne latarnie, które kołysały się nad nim na gałęziach, a woda ściekała do srebrnej misy i z niej dopiero płynęła dalej białym strumieniem. U południowego krańca trawnika rosło największe ze wszystkich drzew. Potężny, gładki pień połyskiwał ciemnym srebrem, a wystrzelał w górę jak wieża i wysoko nad ziemią rozpościerał pierwsze konary nakryte cienistą kopułą liści. Obok stała szeroka srebrna drabina, u jej stóp siedzieli trzej elfowie. Na widok zbliżającej się drużyny zerwali się wszyscy i wtedy dopiero Frodo stwierdził, że wartownicy są rośli i okryci zbrojami, a z ramion ich spływają długie białe płaszcze. Tu mieszkają Celeborn i Galadriela, rzekł Haldir. Życzą sobie, żebyście weszli na górę i porozmawiali z nimi. Jeden z wartowników zadał wróg i na czysty jego głos odpowiedziano z korony drzew trzema podobnymi nutami. Pójdę pierwszy, powiedział Haldir. Następny niech idzie Frodo, a za nim Legolas. Reszta w dowolnym porządku. Dla nóg nieprzyzwyczajonych do takich schodów wspinaczka jest dość uciążliwa, można jednak odpocząć po drodze. Pnąc się zwolna, Frodo minął mnóstwo talanów. Jedne umieszczone były po prawej, inne po lewej stronie, a niektóre wokół pnia, tak że drabina przechodziła przez wyciętą w pomoście dziurę. W końcu zatrzymał się, bardzo już wysoko, na palanie ogromnym jak pokład wielkiego okrętu. Był tu zbudowany dom, tak obszerny, że mógłby służyć za pałac ludziom na ziemi. Frodo wszedł za Haldirem do owalnej sali. Po środku przebijał jej podłogę pień olbrzymiego Malorna, wprawdzie zwężający się pod szczytem, lecz i tu jeszcze potężny. Komnatę wypełniało łagodne światło. Ściany miała zielone i srebrne, strop złoty. Zebrała się tu liczna gromada elfów. Pod środkowym filarem, na dwóch fotelach, nad którymi żywe gałęzie splątały się w baldachim, siedzieli tuż obok siebie Celeborn i Galadriela. Wstali na powitanie gości, bo takiego zwyczaju przestrzegają elfowie, nawet najdostojniejsi. Oboje byli niezwykle wysokiego wzrostu, a królowa nie ustępowała postawą swemu małżonkowi. Oboje też byli poważni i piękni. Szaty nosili śnieżno-białe, pani miała włosy ciemnozłote, Celeborn zaś srebrzyste, długie i jasne. Wiek nie naznaczył ich twarzy swoim piętnem, dał im tylko głębie spojrzenia, tak przenikliwego, jak ostrze włóczni lub promienie gwiazd, a zarazem tak bezdennego, jak źródła odwiecznych wspomnień. Haldir wprowadził Froda, a władca pozdrowił gościa w jego ojczystym języku. Pani Galadriela nie odezwała się ani słowem, lecz długo wpatrywała się w hobbita. — Siądź u mego boku, Frodo, gościu z Shire'u — rzekł Celeborn. — Porozmawiamy, gdy zbiorą się wszyscy. Każdego wchodzącego członka drużyny witał uprzejmie po imieniu. — Witaj, Aragornie, synu Aratorna — powiedział. — Na świecie upłynęło 38 lat, odkąd widzieliśmy cię w naszym kraju, a nie były dla ciebie lekkie te lata. Dobry czy zły? — Koniec się zbliża. Zrzuć tu, wśród nas, choć na chwilę, swoje brzemię. Witaj, synu Tranduila. Nazbyt rzadko moi krewniacy z północy przybywają tu w odwiedziny. Witaj, Gimli, synu Gloina. Od dawna nie widzieliśmy potomka rodu Durina w Karas Galadon. Dziś wszakże przełamane zostało stare prawo. Oby to było zapowiedzią, że chociaż ciemności teraz zalegają nad światem, zbliża się czas szczęśliwszy i odrodzi się przyjaźń między naszymi plemionami. Gimli skłonił się nisko. Kiedy już wszyscy goście siedzieli wokół jego tronu, Celeborn powiódł po nich wzrokiem. — Jest was 8, rzekł. Miało wziąć udział w wyprawie 9, takie doszły nas wieści. Ale może zmieniło się coś w postanowieniach rady, o czym nie wiem. Elrond mieszka daleko, między nami zebrały się chmury, a cień rozrasta się z każdym rokiem. Nie, rada nie zmieniła nic w swoich postanowieniach. Odezwała się po raz pierwszy pani Galadriela. Głos miała czysty i melodyjny, ale niższy niż miewają zazwyczaj kobiety. Gandalf Szary wyruszył wraz z drużyną. Nie przekroczył jednak granic naszej ziemi. Powiedzcie mi, gdzie jest. Bardzo chciałabym z nim się porozumieć. Lecz nie mogę dostrzec go w tej dali, póki nie znajdzie się na obszarze Lothlórien. Otacza go szara mgła. Jego kroki i myśli zakryte są przed moimi oczyma. Niestety, rzekł Aragorn, Gandalf Szary wpadł w otchłań cienia. Został w Mori, skąd nie zdołał się wymknąć. Na te słowa wszyscy obecni w komnacie elfowie krzyknęli głośno z żalu i zdumienia. Zła to nowina, powiedział Celeborn. Najgorsza, jaką słyszeliśmy w ciągu długich lat, wypełnionych smutnymi zdarzeniami. Zwrócił się do Haldira. Dlaczego nie zawiadomiono mnie o tym wcześniej? Spytał w języku elfów. Nie mówiliśmy Haldirowi nic o naszych przygodach ani o celu wyprawy, rzekł Legolas. Zrazu byliśmy zbyt znużeni i zbyt blisko za nami była pogoń. Potem zaś niemal zapomnieliśmy na chwilę o smutku, radując się wędrówką przez czarowne ścieżki Lórien. Wielki jest wszakże nasz żal i strata niepowetowana, powiedział Frodo. Gandalf nam przewodził i wiódł nas przez Morię, a gdy już straciliśmy nadzieję, on nas ocalił. Lecz sam zginął. — Opowiedzcie dokładnie wszystko — rzekł Celeborn. Wówczas Aragorn opowiedział, co ich spotkało na przełęczy Karadrasu i w ciągu następnych dni. Mówił o Balinie i jego księdze, o bitwie w komnacie Mazarbul, o czeluści ognistej, o wąskim moście i zjawieniu się straszydła. Wyglądało on na potwora z przedwiecznego świata. Nic podobnego w życiu nie widziałem, powiedział. Zarazem cień i płomień, siła i groza. To był Balrog, sługa Morgota, rzekł Legolas. Z nieprzyjaciół elfów, najstraszliwszy po tamtym, który się kryje w czarnej wieży.
Prawdę mówisz. Na moście ujrzałem na jawie koszmar, co nawiedza najbardziej ponure nasze sny. Zgubę Durina, dodał cichym głosem Gimli, a w jego oczach był strach. Niestety, zawołał Celeborn. Z dawna obawialiśmy się, że pod Karadrasem czai się zgroza. Gdybym był wiedział, że krasnoludowie zbudzili w Morii owo zło, wzbroniłbym drogi przez północną granicę zarówno tobie, Gimli, jak wszystkim, którzy z tobą trzymają. Można by rzec, gdyby taka myśl była dopuszczalna, że Gandalf na starość z mędrca stał się szaleńcem, skoro bez potrzeby wszedł w pułapkę Morii.
Zbyt pochopny byłby taki sąd, odezwała się z powagą Galadriela. Gandalf nic w swym życiu nie robił bez potrzeby. Ci, co szli za jego przewodem, nie znali jego myśli i nie mogą przedstawić w pełni celu, do którego czarodziej zmierzał. Cokolwiek wszakże powiemy o przewodniku, nikt spośród jego podwładnych nie ponosi winy. Nie żałujmy, że powitaliśmy przyjaźnie krasnoluda. Gdyby nasz lud przetrwał długie wygnanie z dala od Lothlórien, czy który z Galadrimów, bodaj sam Celeborn mędrzec, zgodziłby się ominąć bez jednego spojrzenia dawną swą ojczyznę, choćby ją zamieszkiwały smoki? Ciemne są wody Khelet-Zaram, zimne są źródła Kibilnala, a piękne były wsparte na kolumnach sale Khazad-Dum za dawnych dni, przed upadkiem możnych królów panujących nad skałami.